Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii. Autorzy: Andrzej Lewiński i Magdalena Stasiak. Część 12. Hiponatremia. Z uwagi na mnogość przyczyn hiponatremii, jedynie niewielka część chorych z niskim stężeniem sodu we krwi wymaga diagnostyki endokrynologicznej. Dlatego też większa część diagnostyki różnicowej pozostaje w rękach lekarza POZ. Aby potwierdzić rzeczywistą hiponatremię, należy ocenić osmolalność surowicy. Dalsza diagnostyka różnicowa powinna być z kolei oparta na ocenie osmolalności moczu, stanu nawodnienia i wielkości przestrzeni wodnej pozakomórkowej. W przypadku niskiej osmolalności moczu należy wziąć pod uwagę polidypsję psychogenną, dietę niskosodową i niskobiałkową bądź znaczne nadużywanie piwa. Chorych z hiperwolemią trzeba diagnozować w kierunku niewydolności nerek, zespołu nerczycowego, zastojnowej niewydolności serca oraz marskości wątroby. W przypadku hipowolemii, jeśli stężenie sodu w moczu przekracza 20 mmol na litr, należy ocenić stężenie kortyzolu. Jeżeli wynik sugeruje podejrzenie niedoczynności kory nadnerczy, należy postępować według odpowiedniego algorytmu i skierować pilnie pacjenta do endokrynologa. Chorych z normowolemią trzeba skierować pilnie do endokrynologa w celu diagnostyki zespołu nieadekwatnego wydzielania wazopresyny, czyli SIADH. Przejdę teraz do omówienia schematu postępowania. Jeżeli mamy pacjenta z hiponatremią, czyli z poziomem sodu poniżej 135 mmol na litr, na początku oceniamy osmolalność surowicy. Jeżeli osmolalność surowicy mieści się w przedziale od 280 do 295 miliosmoli na kilogram wody, rozpoznajemy rzekomą hiponatremię, czyli hipertrigliceridemię lub hiperglobulinemię lub hiponatremię po TURP, czyli przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego. Jeżeli osmolalność surowicy przekracza 295 miliosmoli na kilogram wody, należy ocenić, czy nie mamy do czynienia z hiperglikemią lub obecnością mannitolu lub kontrastu radiologicznego we krwi. Jeżeli natomiast osmolalność surowicy jest niższa niż 280 miliosmoli na kilogram wody, należy ocenić osmolalność moczu. Niemniej jednak, w przypadku tak niskiej osmolalności surowicy należy pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia z ostrą hiponatremią lub z ciężkimi objawami, należy rozważyć natychmiastowe podanie hipertonicznego NaCl. Przed oceną osmolalności moczu należy ocenić, czy pacjent przyjmuje diuretyki. Jeżeli tak, to należy zmodyfikować leczenie i ponownie oznaczyć poziom sodu. Jeżeli ocenimy osmolalność moczu i będzie ona wynosić mniej niż 100 miliosmoli na kilogram wody, możemy mieć do czynienia z polidypsją psychogenną lub dietą niskosodową i niskobiałkową albo z dużym spożywaniem piwa, szczególnie przy diecie niskobiałkowej. Mówimy wówczas o birpatomanii. Jeżeli osmolalność moczu przekracza 100 miliosmoli na kilogram wody, należy ocenić stan nawodnienia i wielkość przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Wówczas możemy mieć do czynienia z hipowolemią, normowolemią lub hiperwolemią. W przypadku hipowolemii oceniamy stężenie sodu w moczu. Jeżeli stężenie sodu w moczu jest mniejsze niż 20 mmol na litr, może ono być efektem wymiotów, biegunki, oparzeń, urazów czy zapalenia trzustki. Jeżeli natomiast poziom sodu w moczu przekracza 20 mmol na litr, należy ocenić poziom kortyzolu w surowicy. Jeżeli po ocenie poziomu kortyzolu w surowicy podejrzewamy niedoczynność kory nadnerczy, pacjenta należy pilnie skierować do endokrynologa. Jeżeli natomiast nie podejrzewamy niedoczynności kory nadnerczy, możemy mieć do czynienia z mózgowym zespołem utraty soli, z nefropatią z utratą soli, z kwasicą cewkową, a także przedawkowaniem diuretyków. Inaczej jest w przypadku normowolemii. Tutaj poziom sodu w moczu zawsze przekracza 20 mmol na litr. Takich pacjentów należy pilnie skierować do endokrynologa. Przed skierowaniem do endokrynologa należy ocenić TSH, FT4, FT3 i kortyzol. W ramach opieki specjalistycznej, jeśli wykluczono niedoczynność tarczycy i niedoczynność kory nadnerczy, a także jeśli nadal utrzymuje się hiponatremia po wyrównaniu tych niedoczynności, rozpoznajemy zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny. U takich pacjentów oceniamy, czy przyjmują karbamazepinę, kwas walproinowy, SSRI, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne czy wenlafaksyny. Jeżeli to możliwe, zmieniamy terapię. U takich pacjentów należy również dokonać diagnostyki w kierunku nowotworów, chorób płuc, chorób ośrodkowego układu nerwowego i po znalezieniu przyczyny włączyć leczenie przyczynowe, o ile to możliwe. W przypadku takich pacjentów należy również wziąć pod uwagę przedawkowanie desmopresyny. U pacjentów z zespołem nieadekwatnego wydzielania wazopresyny, czyli S i ADH, zalecamy zmniejszenie podaży płynów, zwiększenie podaży sodu doustnie lub dożylnie, a także diuretyk pentylowy. Można również rozważyć zastosowanie mocznika. Natomiast u pacjentów, u których po ocenie stanu nawodnienia i wielkości przestrzeni wodnej pozakomórkowej stwierdzamy hiperwolemię, oceniamy poziom sodu w moczu. Jeżeli poziom sodu w moczu będzie mniejszy niż 20 mmol na litr, rozpoznajemy zastojnową niewydolność serca lub marskość wątroby albo zespół nerczycowy. Jeżeli natomiast poziom sodu w moczu będzie większy niż 20 mmol na litr, rozpoznajemy niewydolność nerek.